Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu przed mikrofonem Roberto Lombino. W tym odcinku chciałbym przedstawić działalność Biura Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza z perspektywy osób niewidomych i niedowidzących. Czyli zapraszam do wysłuchania przede wszystkim tych z Was, którzy myślą o studiach albo może są na etapie właśnie wyboru uczelni, co dalej, gdzie dalej. Wierzę, że ta audycja będzie dla Was inspiracją. A moim gościem jest specjalista do spraw osób z niepełnosprawnością wzroku, właśnie z Biura Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami, UAM, pan Bartosz Zakrzewski. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dobrze, to najpierw bym może zapytał, czym państwo jako biuro się zajmują, jeśli chodzi o osoby niewidome i niedowidzące, a czym się zajmuje pan w tym kontekście? I potem każdy ten wątek byśmy sobie jakoś rozszerzyli.
Ja w Biurze Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami już pracuję od kilkunastu lat. W różnym czasie różnie te obszary naszej działalności się kształtowały, ale te podstawowe obszary, no to jest bycie blisko studenta i w związku z tym, że tutaj staramy się zaspokajać te podstawowe potrzeby na ścieżce edukacyjnej studentów z niepełnosprawnością i te też bardziej rozbudowane potrzeby, no to wynikają z tego pewne właśnie obszary działalności. Studenci z niepełnosprawnością wzroku, ja tak sobie kiedyś myślałem o tym, że mają trzy podstawowe obszary, których funkcjonują w sposób różny, w sposób może trochę inny od osób, które widzą dobrze. No i jest to właśnie sfera społeczna, sfera orientacji przestrzennej i sfera dostępu do materiałów edukacyjnych. No w sferze społecznej wiadomo, idziemy ulicą, nie zobaczymy kogoś, nie powiemy cześć Marek, cześć Hania, no bo po prostu ich nie widzimy. Jeśli ktoś do nas się nie odezwie pierwszy, to mamy trudność dużą, żeby poznać te osoby. Mówię my, bo ja też bardzo słabo widzę i też poruszam się z białą laską. Moja ostrość widzenia też jest znacznie poniżej 5%. Oprócz tego też mam pole widzenia ograniczone i tak dalej, no ale to już są szczegóły. Sfera orientacji przestrzennej, no to jest oczywistą rzeczą, że skoro osoba ma niepełnosprawność wzrokową, taką czy inną, jeśli nie widzi, to w sposób już największy odczuwa te trudności, no to ta sfera jest skomplikowana, trzeba wiedzieć, gdzie dojść, a tego nie widać, no więc musimy tutaj szukać kompensacji w innych zmysłach, w szczególny sposób właśnie w zmyśle dotyku, z białą laską idąc i w sferze słuchowej, gdzie słyszymy różne dźwięki z otoczenia, to też wiadomo, że nam pomaga. No i sfera na uczelni szczególnie istotna, dostępu do materiałów dydaktycznych, gdzie nie przeczytamy, nie weźmiemy sobie książki z półki w bibliotece, nie będziemy jej sobie czytać po prostu oczami, no bo jest to zwyczajnie niemożliwe, skoro nie widzimy. I teraz w tych różnych sferach staramy się wspierać studentów z niepełnosprawnością wzroku. I robimy to też właśnie wielopłaszczyznowo. Generalnie nasze biuro zajmuje się wsparciem nie tylko dla studentów z niepełnosprawnością wzroku. Jest wsparcie kierowane dla osób z zaburzeniami psychicznymi, dla osób neuroróżnorodnych, dla osób, które nie słyszą, dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi, dla osób właśnie, które nie widzą. Generalnie każdy, kto ma jakieś trudności wynikające z niepełnosprawności albo właśnie z jakichś takich neuroróżnorodności, dyslekcji, może się do nas zgłosić i wsparcia u nas szukać. Ale przechodząc teraz już tutaj bardziej do pana pytania dotyczącego tego, w jaki sposób wspieramy osoby z niepełnosprawnością wzroku, no to w tym obszarze, powiedzmy, społecznym za dużo nie wspieramy, no bo to tutaj jest obszar, o który studenci troszczą się najczęściej sami, aczkolwiek w pewien sposób na to odpowiedzią jest program Asystent. Ten program u nas występuje w dwóch jakby wariantach. Jest program Asystent na start i Asystent dydaktyczny.
Tak, przepraszam, tylko przerwę. Pan mi jeszcze poza anteną mówił, że to jest świeża sprawa, że ten program, przynajmniej Asystent na start, tak, jest od tego roku akademickiego, czyli 2023-2024.
Tak, ze względu na to, że widziałem sam, jak osoby z niepełnosprawnością wzroku miewają trudności, poważne trudności na początku studiów z odnalezieniem się w architekturze uczelni, w strukturze właśnie społecznej, w tym jak trafić na zajęcia, jak dojść i tak dalej. Wyszedłem z inicjatywą, żebyśmy taki program zainicjowali u nas na uczelni i po kilku miesiącach udało nam się znaleźć też na to finansowanie. I ten program Asystent na start wystartował od roku akademickiego właśnie 2023-2024 i jest on adresowany dla wszystkich osób, które mają takie czy inne trudności, mają niepełnosprawność, właśnie mają jakieś takie pewne zaburzenia psychiczne. I ten program polega na tym, że w ciągu pierwszego miesiąca studiów, a nawet kilka dni przed rozpoczęciem pierwszego miesiąca studiów, powiedzmy od około 25 września do końca października, może osobie z niepełnosprawnością towarzyszyć taki asystent. My tworzymy bazę takich asystentów, robimy nabór i mamy, szkolimy te osoby i te osoby potem mogą wspierać studentów z niepełnosprawnościami, które będą tym zainteresowane, które zgłoszą takie zapotrzebowanie. Sam wiem też, że na początku studiów było mi ciężko i wiem, że taki program jest przydatny, potrzebny i dlatego też tutaj tworzyłem jakieś tam środowisko dla tego programu i też te osoby mają zapłacone za tych tam około 40 godzin. Także wszyscy są zadowoleni, a co dla nas jest najważniejsze, to, żeby zadowoleni byli studenci z niepełnosprawnościami. Studenci, którzy do nas przychodzą i chcą na naszej uczelni właśnie podjąć edukację.
Tak, i ci asystenci to są studenci, z tego co rozmawialiśmy. Ja mam tutaj porównanie jeszcze z czasów studiów w Czechach w Pradze. To jest jedyny ośrodek, z którym mogę porównywać. Tam wygląda to tak, że tak naprawdę na przykład ja potrzebuję przejść z jednego budynku do drugiego. Wiem kiedy i na powiedzmy jednych albo drugich zajęciach szukam kogoś, kto też ma te zajęcia. Potem możemy się zgłosić i ta osoba, która ma czas i może mi pomóc, dostaje za to jakieś drobne pieniądze od uczelni. A tutaj w Poznaniu jak to wygląda?
U nas jest tak, że osoba, która ma takiego asystenta przyznanego, jest w nim w stałym kontakcie i umawia się z nim, że może pomóc taki asystent dotrzeć na zajęcia, może pomóc coś tam w USOSŁEB-ie zarejestrować, czy pozmieniać pewne rzeczy związane z zajęciami, może pomóc w różnych rzeczach związanych z procesem dydaktycznym. No nie pójdzie do Biedronki na zakupy, przynajmniej w ramach tej asystentury. To już tam prywatnie to inna rzecz.
Tak.
Ale w ramach asystentury my płacimy za to, żeby wdrożyć osobę z niepełnosprawnością do tego procesu dydaktycznego. Nauczyć może jakąś prostą trasę też osoby z niepełnosprawnością wzroku, aczkolwiek do nauczenia orientacji w takim szerszym zakresie, w trafianiu z akademika na zajęcia i tak dalej. Mamy inny obszar i w tym obszarze tutaj jest kilkadziesiąt godzin do wykorzystania w ramach orientacji przestrzennej. Oczywiście najpierw trzeba zgłosić się do naszego biura i porozmawiać z nami i zgłosić potrzebę wzięcia udziału w kursie orientacji przestrzennej.
Tak, ale jeszcze wracając do tego pytania, czyli ci asystenci to jest kto?
Asystenci są to najczęściej studenci ze starszych lat kierunku, na którym osoba, która potrzebuje tej asysty, podejmuje studia. Czyli na przykład przychodzi sobie student z jakąś niepełnosprawnością na historię, czy tam jakieś studia na wydziale historycznym, no to my staramy się znaleźć, żeby kogoś, asystenta, który będzie na drugim, trzecim, czwartym roku tego samego kierunku, a przynajmniej tego samego wydziału. Nie tak. Zawsze się to też udaje, bo czasami jest tak, że na przykład ktoś będzie z niedaleka i będzie z jakiegoś pobliskiego budynku mógł dojść, no bo też to nie jest tak, że zawsze znajdziemy kogoś z tego samego kierunku.
Tak, i to wtedy ten nabór wygląda jak od strony studenta? Są jakieś wiadomości, maile wysyłane, czy są ulotki, czy...
W tym roku ten program wystartował po raz pierwszy. Tak. Myślę, że wieści o nim będą szersze, będą coraz szerzej się rozchodziły. W tym roku prowadziliśmy taką kampanię informacyjną, tak szeroko zakrojoną, jak nam się udało. W przyszłym roku może będziemy mądrzejsi o tegoroczne doświadczenia, będziemy jeszcze szerzej o tym programie informować. No i tutaj przez różne strony internetowe, przez różne profile właśnie na Facebooku, po prostu przez media społecznościowe na wydziałach, w dziekanatach staramy się właśnie dotrzeć z informacją do jak największej ilości osób, żeby te mogły świadomie podjąć decyzję i zgłosić się, jeśli będą zainteresowane takim programem, a zainteresowanych dosyć sporo było, i wziąć udział właśnie jako osoba asystująca różnym osobom, które tego potrzebują.
Czyli już sukces jest. Już kogoś Państwo znaleźli.
Tak, mamy taką bazę 40 kilku asystentów i też 30 parę osób, które skorzystały z tego z asystenta. I ten program wydaje się, że będzie kontynuowany z dużym sukcesem. Na razie jest bardzo pozytywny odzew ze strony osób, które tej asysty doznały. I też ze strony asystentów, którzy są zadowoleni z tego, że mogą taką pożyteczną funkcję pełnić i też zawsze parę złotych do portfela wrzucić.
Czyli to jest asystent na start, a rozumiem, że to potem może kontynuować, tak? Bo Pan mówi o dwóch jak gdyby odsłonach tego programu.
Tak. Jest drugi też program asystent, ale ten nazywa się asystent dydaktyczny. I ten program polega na tym, że osoba z niepełnosprawnością czy z innymi potrzebami może ten program rozciągnąć na cały tok studiów i taka osoba, taki asystent dydaktyczny najlepiej, kiedy jest koleżanką, kolegą z roku i też uczestniczy podczas zajęć, no bo często różne zadania takie związane z dydaktyką, różne potrzeby, najłatwiej będzie zaspokoić osobie, która również na tej ścieżce dydaktycznej jest. I ona będzie szła na zajęcia na przykład z akademika i też pomoże koledze, koleżance z niepełnosprawnością dotrzeć. Ona będzie na zajęciach, więc będzie mogła coś tam zaudiodeskrybować osobie, która nie widzi. Jest ta osoba na zajęciach, może komuś, kto nie słyszy, też jakoś tam tekstowo pewne rzeczy przedstawić, kiedy prowadzący odwrócił się plecami, albo może też zakomunikować coś prowadzącemu czasami, żeby też zwrócił uwagę na to, że osoba z niepełnosprawnością jest w tym i w tym miejscu i na przykład nie może w procesie dydaktycznym z jakiegoś powodu uczestniczyć w tym momencie.
Tak, i ten program już był, z tego co wiem. To nie jest taka świeża sprawa, to nie jest taka nowość jak ten asystent na start.
Asystent dydaktyczny już u nas od lat jest i ten program nie jest nowością. Asystent na start jest nowością i to jest też program dosyć innowacyjny jak na Polskę, bo chyba na razie żadna uczelnia takiego programu nie miała.
To myślę, że możemy przejść do kolejnego aspektu, czyli jak Państwo jako biuro pomagają w dostosowaniu uniwersytetów, dostosowaniu budynków i po prostu przestrzeni, czyli na przykład tabliczki brajlowskie na drzwiach w wielu budynkach, wiem, że są nawet znaczniki to two point. Jakby Pan o tym mógł opowiedzieć?
Generalnie adaptacja przestrzeni takiej publicznej kojarzy się często z osobami z niepełnosprawnością ruchową, no bo one nie wejdą po schodach. Osoby te mają różne takie trudności wynikające z fizycznych różnych ograniczeń, ale Ta przestrzeń też dla osób z niepełnosprawnością wzrokową może być dostosowana i nawet powinna. My w ramach tego tutaj dostosowania realizujemy kilka programów. Jednym z takich programów jest tutaj wspomniany przez Pana program dostosowania drzwi w taki sposób, żeby były one rozpoznawalne dla osób z niepełnosprawnością wzroku. Na tych drzwiach pojawiły się tabliczki brajlowskie. Są one prawie wszystkich budynkach uniwersytetu i na tych tabliczkach jest napisany w brajlu numer sali i jest też QR kod. I ten QR kod ma w sobie zapisany numer sali lub adres strony internetowej, na której jest właśnie numer sali. Jest napisane na przykład, że to jest Zakład Filologii Klasycznej i są podane godziny dyżurów osób, które w tym zakładzie dyżurują. A drugim takim dostosowaniem dla osób z niepełnosprawnością wzroku są tyfloplany. To są plany dotykowe dla wszystkich osób. Wszyscy z nich korzystają, bo widzimy na korytarzach, jak podchodzą do nich osoby, które widzą, żeby się rozeznać w architekturze przestrzennej budynków.
O proszę.
Ale te tyfloplany były robione przede wszystkim z myślą o osobach, które nie widzą, bo to są plany dotykowe wykonane w technologii 3D, która daje możliwości dużo większe niż powiedzmy plany dotykowe starszego typu. Nie mamy na przykład prostokątu, na którym jest napisane klatka schodowa albo KS i w legendzie teraz co to jest to KS, aha, klatka schodowa, tylko mamy miniaturkę schodów zrobionych i jak to sobie taki tyfloplan osoba, która nie widzi, dotyka, no to widzi, że są stopnie i nie musi się zastanawiać, bo to jest tak oczywiste, co w tym miejscu się znajduje, że nie musi tego już w legendzie sprawdzać. Oczywiście są też różne oznaczenia, na przykład znaczek windy, no bo windy nie robiliśmy akurat na tyfloplanach miniaturki. Są znaczki toalety, no bo też nie wstawialiśmy w środku poszczególnych urządzeń, które są w toalecie, tylko jest kółko, to jest powiedzmy toaleta damska, trójkąt to jest toaleta męska, ale to też jest wszystko w legendzie napisane. Generalnie jednak ściany, na przykład zewnętrzne, są wyższe niż ściany wewnętrzne, jest pokazany kierunek otwierania drzwi. Bardzo dużo na tych tyfloplanach udało się informacji zawrzeć, takich bardzo użytecznych, myślę, dla osób, które nie widzą i które inną metodą trudno są przekazywalne dla osób właśnie niewidomych. Trzecia sprawa, no to są właśnie wspomniane już przez Pana Total Pointy, czyli system nawigacji dźwiękowej.
Była audycja niejedna w Tyflo podcaście.
To w takim razie o funkcjonowaniu za dużo nie będę mówił. Tak tylko krótko, że idziemy z telefonem, kiedy zbliżamy się do tego punktu, on się odzywa i informacja, którą administrator wprowadził, jest przez ten punkt wygłaszana, a też może być dużo rozleglejsza informacja, obszerniejsza, wysyłana na telefon w postaci tekstowej i można sobie poczytać, co tam właśnie dany Total Point chce nam przekazać.
Bardzo się cieszę, że Uniwersytet im. Adama Mickiewicza to wprowadził, bo no nie ukrywam, niestety na moim Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej to two pointów nie ma, ale przynajmniej w budynku, gdzie właśnie państwo pracują, to tamte to two pointy już jak najbardziej są i na zewnątrz, i w środku, i to jest ogromna pomoc dla mnie, gdzie ja w miarę wiedziałem na przykład jak dojść, ale już idąc ulicą, no to trzymam ten telefon z włączoną aplikacją i nagle mi się odzywa to two point. Słyszę dźwięki, telefon mi mówi, co na danym znaczniku jest, że to jest wejście do Collegium Novum, od której strony i tak dalej. Tam jest w ogóle opis parkingu albo no dziedzińca i tak dalej. Więc to jest bardzo pomocne, jeśli tylko osoba nauczy się z tego korzystać.
No ja powiem, że sprawa Total Pointów jest rozwojowa. Total Pointy znajdują się w Collegium Novum, czyli przy Alei Niepodległości 4, tam jest Wydział Neofilologii, Wydział Etnolingwistyki. Są też kierunki związane z lingwistyką stosowaną, na której to kierunkach ostatnio studiują osoby z niepełnosprawnością wzroku. Cieszą się ostatnio te kierunki popularnością. No i też biuro nasze się tam znajduje, pracownia adaptacji materiałów edukacyjnych, właśnie biuro, które adaptuje materiały dla osób z niepełnosprawnością wzroku. Total Pointy znajdują się na Szamarzewie, czyli to jest kampus Ogrody. Tam są wydziały związane właśnie z procesem edukacyjnym, wydziały studiów edukacyjnych. kierunki związane ze studiami psychologicznymi, kierunki właśnie socjologiczne i też kierunki związane z pedagogiką specjalną.
Tak naprawdę z branży, tylko od drugiej strony, tak? Że studenci pedagogiki specjalnej, którzy by się zainteresowali tyflopedagogiką, to mogą zaprosić jakichś niewidomych znajomych, żeby im pokazali, jak to działa na przykład, tak?
Jak najbardziej. Na Szamarzewie też jest ciekawe rozwiązanie, bo te tattoo pointy są rozmieszczone na takim wewnętrznym dziedzińcu w kilku miejscach, więc można sobie stworzyć ścieżkę i iść od jednego do drugiego, aż się dojdzie do drzwi wejściowych do budynku na przykład D.
To chyba aplikacja w ogóle ma taką możliwość,
tak,
nie? Tattoo pointy, że tworzenie tras.
Tak, jest tworzenie tras i jeszcze tattoo pointy są na przykład w bibliotece głównej naszego uniwersytetu na ulicy Ratajczaka i na Wydziale Prawa w Juridicum Novum.
A w Juridicum Novum to jest teraz jeszcze jedno udogodnienie.
Tak.
Czyli pola uwagi tak zwane.
To też jest sprawa, z którą postanowiliśmy się zmierzyć. Staramy się, żeby nasza uczelnia była coraz bardziej dostępna, coraz lepsza i wszystkie wydziały, żeby były możliwie dostosowane dla osób z niepełnosprawnościami. No i postanowiliśmy przestrzeń uczynić bardziej przyjazną dla osób z niepełnosprawnością wzroku. I pojawiły się właśnie pola uwagi na Wydziale Prawa w mieszczącym się w Juridicum Novum.
Pola uwagi, czyli to są te kropeczki takie, tak? Na podłodze. To, co znamy na przykład z przejść dla pieszych albo z przystanków tramwajowych? Czy
tak,
to jest co innego?
Tak, to jest właśnie takie guzy, które pozwalają zorientować się, że mamy być ostrożni, bo się zbliżamy do czegoś, kiedy nam się takie chropowatości pod nogami pojawią, takie guzy. No a one są rozmieszczane właśnie w sposób określony w ustawie przed schodami, przed ciągami schodów. Około 50 cm przed schodami jest taki pas, który jest długi na 50 cm, a szeroki na szerokość schodów. I one właśnie, takie pola uwagi, znajdują się w Juridicum Novum. I oprócz tego mamy też oznaczone kontrastowo stopnie pierwsze i ostatnie we wszystkich ciągach schodów w Juridicum Novum.
Mhm. I są plany, żeby to rozszerzyć, tak? Żeby te oznaczenia i inne udogodnienia tego typu były też w kolejnych budynkach, tak?
Tak, to oczywiście sprawa się rozbija o finanse. Jakby tylko będziemy mieli finansowanie, to będziemy te pola uwagi rozpowszechniać na uczelni, żeby one były we wszystkich budynkach najlepiej, a póki co w szczególny sposób w tych budynkach, w których studiuje więcej osób z niepełnosprawnością wzroku niż w innych.
Mhm. Czyli mamy dostosowania przestrzeni, no a studenci z niepełnosprawnością wzroku często też potrzebują dostosowanych materiałów w odpowiednim formacie cyfrowym albo w brajlu. Jak wyglądają Państwa usługi w tym zakresie?
To jest obszar, który od początku mojej pracy na uczelni był szczególnie zaopiekowany przez nas, bo to było najbardziej oczywiste, że student niewidomy nie widzi tekstu w książce. No i kiedyś nagrywaliśmy książki, potem z tego zrezygnowaliśmy ze względu na to, że jedną książkę nagrywało się razem z obróbką przez miesiące, a przynajmniej ładnych kilkanaście tygodni czasami, a zeskanować ją można w godzinę, książkę powiedzmy 300-stronnicową, jeśli to jest potoczysty tekst bez żadnych podkreśleń, no to można ją zeskanować w godzinę i w takiej formie nieobrobionej, takiej z pewnymi błędami, być może wynikającymi ze zeskanowania, przesłać do studenta i on może w ten sam dzień tą książkę czytać już. No i to jest właśnie taka podstawowa działalność u nas, skanowanie książek. Studenci zgłaszają się do nas z książkami, przynoszą te książki, my je skanujemy i po pierwsze wysyłamy, żeby taki student, jeśli potrzebuje tą książkę, w miarę pilnie mógł ją jak najszybciej mieć. A następnie poddajemy adaptacji i jak już ją poprawimy, taką książkę, wysyłamy jeszcze raz do tego studenta, jeśli jest on jeszcze nią zainteresowany, a jak już jest pół roku po egzaminie, to już nie zawsze jest zainteresowany. I też takie książki zamieszczamy w Akademickiej Bibliotece Cyfrowej. No i
która jest dostępna dla wszystkich studentów, tak, z niepełnosprawnością wzroku w całej Polsce, z tego co wiem.
Tak, tak. O Akademickiej Bibliotece Cyfrowej można dużo mówić. To jest system, który został utworzony z inicjatywy Uniwersytetu Warszawskiego. Uniwersytet Warszawski przed laty wyszedł z inicjatywą taką właśnie i zaprosił do współpracy kilka wiodących uczelni w kraju. My też zostaliśmy do tej inicjatywy zaproszeni i taka Akademicka Biblioteka Cyfrowa została utworzona. W ramach tego wszystkie książki, które są adaptowane na uczelniach partnerskich, są wrzucane do tego systemu. I teraz, jeżeli na przykład przed laty wydarzyła się sytuacja, kiedy ja skanowałem książkę, przyszedł kolega, który też u nas na uczelni pracuje, też się zajmuje adaptacją materiałów, patrzy, co to za książka i mówi, ja już tą książkę skanowałem. A ja mówię, o kurczę, to po co ja to robię drugi raz? To taka sytuacja już teraz nie ma miejsca, bo kiedy ja zeskanuję książkę, wrzucam ją do Akademickiej Biblioteki Cyfrowej i ktoś inny, zanim zacznie skanować, sprawdza, czy dana książka znajduje się w Akademickiej Bibliotece Cyfrowej. Jeśli się znajduje, no to ją pobiera i nie musi skanować. A jeśli się nie znajduje, no to ją skanuje i wrzuca sam. I jeśli ktoś na następny dzień albo następnym razem będzie tej książki szukał, to już też będzie mógł ją sobie pobrać z Akademickiej Cyfrowej Biblioteki. I tym sposobem tworzymy bazę, w której już jest blisko 20 tysięcy książek i ta baza no, zawiera te książki, które studenci potrzebują, o których zeskanowanie studenci nas prosili i które właśnie nie są książkami przypadkowymi. W Akademickiej Bibliotece Cyfrowej znajdują się książki w różnym stopniu zaadaptowane, bo mogą to być skany bez korekty, czyli takie surowe skany z pewnymi błędami.
Mogą być ale rozpoznane ale w formie tekstowej.
Oczywiście. Książki wszystkie, które tam są, są możliwe do odczytania czytnikiem ekranu. Nie ma tam takiej sytuacji, że ktoś porobi zdjęcia i wrzuci JPEGi z tym, co sobie zeskanował, czy tam porobił zdjęcia. Tak, więc to, są to skany bez korekty, czyli po prostu zeskanowany tekst, rozpoznany jakimś tam programem OCR i wrzucony do Akademickiej Biblioteki Cyfrowej. Są książki z korektą, są książki w formacie audio, są książki będące adaptacjami według standardów różnych. Są to książki w najlepszy sposób dostosowane. Książki, które mają wszystko zrobione w taki sposób, aby były zgodne z WCAG 2.1 czy 2.0.
Tak, to się pojawia. Ten termin się pojawia często w tyfloprzeglądach, więc odsyłamy tam. To są takie wytyczne dotyczące dostępności. Tak? Standard.
Tak jest. Do Akademickiej Biblioteki Cyfrowej można się zapisać, będąc studentem jednej z uczelni partnerskich i zgłaszając się do administratora, który jest opiekunem profilu danej uczelni w Akademickiej Bibliotece Cyfrowej, a można też, nie studiując na żadnej z partnerskich uczelni, zgłosić się do Biura Osób Niepełnosprawnych na Uniwersytecie Warszawskim i tam też można zapisać się do Akademickiej Biblioteki Cyfrowej. Nie trzeba być studentem, nie trzeba być uczniem. Każdy absolwent, każdy człowiek z niepełnosprawnością wzroku może do takiej Akademickiej Biblioteki Cyfrowej przystąpić. Co jest ważne, prawo, które pozwala na adaptowanie materiałów w taki sposób, pozwala to robić dla osób, które nie mogą przeczytać książki. Czyli korzystamy tutaj z ustawy o prawie autorskim, paragraf 33 ustęp 1, który mówi o tym, że książka może być, czy jakieś wystąpienie publiczne może być dostosowane do potrzeb właśnie osoby z niepełnosprawnością w taki sposób, żeby skutki tej niepełnosprawności były wyeliminowane w dostępie do tego wystąpienia, czy tej treści adaptowanej.
No dobrze, czyli Państwo tutaj zajmują się dostosowywaniem takich książek i potem też wysyłają to Państwo do ogólnopolskiej takiej właśnie bazy, do tej Akademickiej Biblioteki Cyfrowej, bardzo dobrze. A jeśli student potrzebuje na przykład jakiejś kartki albo ma tylko określoną część książki na przykład, to Czy lepiej ustalać to z wykładowcą, czy mimo wszystko lepiej pójść do państwa i państwo zeskanują, czy jak to wygląda?
Oczywiście, że materiały też skanujemy, takie na pojedynczych kartkach, tylko musimy je dostać do rąk albo mieć przesłane chociażby zdjęcie, też wtedy możemy rozpoznać taki materiał, przygotować go w taki sposób, żeby był dostępny, żeby był też przyjazny w czytaniu czytnikiem ekranu. Możemy też go wydrukować w Braille'u, mamy drukarkę brajlowską i też ona jest tutaj wykorzystywana w służbie osobom z niepełnosprawnością wzroku, chociaż niestety no, Braille ostatnio gorzej się ma niż przed laty, no ale może się to kiedyś odwróci, chociaż nie wygląda na to póki co.
Tak, rozumiem. I nadążają państwo? Czy są takie momenty, kiedy jest tyle tych materiałów, że po prostu z tygodnia na tydzień się nie uda na przykład przygotować czegoś?
Robimy wszystko, co w naszej mocy, żeby nadążyć. Kiedy jest tej pracy dużo, no to staramy się zaangażować czasami kogoś jeszcze dodatkowo, żeby studenci byli zadowoleni i żeby nie musieli czekać dłużej niż to konieczne na materiały, aczkolwiek zawsze wyczulamy studentów, żeby jednak też mieli tą świadomość, że my mamy życie prywatne i że dobrze jest, kiedy oni z wyprzedzeniem będą informować nas o tym, że potrzebują taką czy inną literaturę, kiedy z wyprzedzeniem będą nam te książki dostarczać, żebyśmy mieli czas na to, żeby to zeskanować, przygotować, zaadaptować, żebyśmy potem nie musieli zestresowani do domu chodzić, że czegoś tam nie zrobiliśmy, czy że coś jest niedokończone.
Tak, bo standardowa procedura wygląda tak, że to student powinien przynieść książkę na przykład. Ale wiem też sam, że rozumiem, że to jest państwa dobra wola poniekąd, ale że po prostu jeśli tylko państwo mają czas, to można też poprosić o to, żeby ktoś z państwa wypożyczył daną książkę.
Tak, generalnie tak to działa, że studenci przynoszą do nas książki i my te książki skanujemy i pliki tym studentom oddajemy, też potem te książki oddajemy, kiedy jest sposobność, kiedy studenci przychodzą po nie, ale no, są sytuacje wyjątkowe, kiedy faktycznie możemy też udać się do biblioteki. Staramy się jednak tak to wszystko organizować, żeby studenci z niepełnosprawnościami byli jak najbardziej sprawczy w swojej sprawie i żeby oni też te obowiązki zadbania o to, żeby ta literatura była, żeby tą książkę do nas dostarczyć, żeby oni też te obowiązki ponosili, bo życie jest takie, że człowiek musi mieć obowiązki.
Tak. Dobrze, no i jeszcze pozostając troszeczkę w temacie techniki, technologii, państwo oferują sprzęty udźwiękowione, tak? Albo jakieś takie specjalne, które można wypożyczyć.
Oczywiście mogę parę słów powiedzieć o wypożyczalni. Wypożyczamy urządzenia wyposażone w technologie asystujące dedykowane dla osób z niepełnosprawnością wzroku. Są to czytniki książek w standardzie DAISY, czytniki książek w plikach tekstowych, wyposażone w dyktafon. Nie są to może jakieś najnowsze technologicznie urządzenia, ale bardzo przyjazne i też udźwiękowione, także można sobie śmiało w nich słuchać, czy to EPUBy, czy to pliki w doku, czy TXT, no wszystkie takie formaty tekstowe.
Czyli to są takie urządzenia typu Plextalk, Milestone, czy?
Coś w tym rodzaju, tak. Mobi to nie obsługuje, no ale to powiedzmy mało które urządzenie obsługuje. Oprócz tego mamy też notatniki brajlowskie. Są to notatniki wyposażone bądź to w monitor brajlowski. Nie będę może nazwy podawał, ale to jest bardzo dobry, bardzo wysokiej klasy notatnik brajlowski. Mamy monitory brajlowskie, też dwa, które możemy wypożyczać studentom. Teraz też są one właśnie wypożyczone, ale w ramach tego wypożyczania też możemy jakby poszerzyć naszą bazę, jeśli będzie takie zapotrzebowanie, możemy dokupić urządzeń. No i mamy jeszcze jeden notatnik brajlowski, taki bez linijki brajlowskiej, malutki, zgrabny, na którym można pliki tekstowe zapisywać i też sobie je potem przerzucać do komputera. czy tam słuchać na tym urządzeniu.
No dobra, a jeszcze w takim razie zapytam, wracając troszkę do dostosowywania, ale nie tylko. Wiem o dostosowywaniu na przykład egzaminów certyfikacyjnych w Warszawie, na Uniwersytecie Warszawskim. Wiem, że tam Biuro dla Osób Niepełnosprawnych się tym zajmuje też. I ja sam, kiedy zdawałem egzamin z języka polskiego właśnie na Erasmusie w Warszawie, to miałem wypożyczonego laptopa i miałem na nim egzamin. No i laptop był przygotowany przez właśnie Biuro dla Osób Niepełnosprawnych w tym celu, abym nie mógł w żaden sposób na przykład się połączyć z internetem i tak dalej. I był to specjalny laptop i był na nim ten egzamin. Tutaj przepraszamy za dźwięki w tle, bo niestety wiercą niemiłosiernie, ale to się zdarza, więc prosimy o wyrozumiałość. No, natomiast jak to jest właśnie z takimi egzaminami certyfikacyjnymi, na przykład z języków obcych tutaj w Poznaniu, czy Państwo też to dostosowują, czy nie?
Jak najbardziej dostosowujemy egzaminy. Aczkolwiek studenci mimo wszystko najczęściej piszą to na swoich laptopach i generalnie nie zgłaszają się do nas za bardzo prowadzący z prośbą o takie laptopy. Mamy coś takiego w ofercie, jesteśmy skłonni użyczyć laptopa na taki egzamin, ale najczęściej się to sprowadza do tego, że plik z takim egzaminem jest przekazywany i wtedy osoba z niepełnosprawnością wzrokową sobie taki plik u siebie uzupełnia.
A załóżmy, że student jest jeszcze troszkę mniej obeznany technicznie albo potrzebuje jakiejś takiej pomocy ze sprzętem. Zdradzę, że wspominał Pan poza anteną, że też można o taką pomoc poprosić.
Oczywiście, że tak. Robimy też szkolenia. Najbardziej chyba ja się tym zajmuję. Szkolenia z zakresu obsługi różnych urządzeń wyposażonych w technologie wspomagające dedykowane dla osób z niepełnosprawnością wzroku. Szkolenia z programów takich udźwiękawiających jak NVDA czy JAWS. Także możemy też tutaj w tym zakresie wesprzeć każdą osobę, która z tego korzysta. No jeśli ktoś by potrzebował, nie wiem, coś z Daxberrym porobić, wydruki brajlowskie czy coś, to też oczywiście służymy wsparciem.
Mhm. To w takim razie, powoli zbliżając się do końca, jeszcze bym chciał zapytać o różne projekty, w których mogłem sam wziąć udział, bo to nie jest tak, że tak zwany BWON, bo taki jest skrót, czyli to Biuro Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami tutaj tylko oferuje studentom różne usługi, studentom z niepełnosprawnościami, ale Państwo też się zwracają i korzystają z opinii. I tak na przykład testowaliśmy dostępność aplikacji Microsoft Teams, albo byłem zaproszony na sprawdzenie tabliczek brajlowskich różnych firm, żeby po prostu była jakaś informacja zwrotna, która taka tabliczka jest najlepiej czytelna, która się najbardziej podoba pod palcami i tak dalej. To jakie projekty jeszcze w tym kierunku tutaj Państwo albo mieli, albo mają?
Zawsze staramy się, żeby wsparcie u nas świadczone było jak najwyższej jakości. Jeśli robimy tutaj jakieś formy dostosowania, to konsultujemy je z kilkoma osobami, żeby też wybrać rozwiązanie nie takie, które komuś jednemu się najbardziej podoba, a on nie zwróci uwagi na inne aspekty, bo na przykład, nie wiem, coś tam. Ale staramy się wybierać takie, które większość wybiera, które są dla wielu osób przyjazne i dobre. No, te tabliczki brajlowskie, ten Teams faktycznie było sprawdzane, te sprawy, tutaj Pan był do tego też zaproszony. Inne rzeczy, jakie robimy teraz na rzecz studentów z niepełnosprawnościami, no to na przykład jest aplikacja UAM Go.
Tak, ona, nie wiem co prawda kiedy ta audycja pojawi się na stronie, ale na ten moment, czyli początek lutego 2024, jest na etapie testów. Ona jeszcze nie jest publicznie dostępna.
Tak, ale już ona się lada chwila pojawi. Aplikacja ta ma pomóc trafiać z jakiegoś miejsca w budynku do innego miejsca w budynku. Na przykład jestem sobie przy wejściu i chcę trafić do sali, no powiedzmy, nie wiem, 712 w jakimś budynku, no to zaznaczam w aplikacji, że jestem przy wejściu i chcę trafić do tej sali 712 i aplikacja mówi, idź 3 metry do przodu, skręć w lewo, wejdź po schodach 7 pięter, idź 2 metry do przodu, skręć w prawo, idź 12 metrów, skręć w lewo, podejdź 1,5 metra, jesteś przed drzwiami, na przykład. Czyli aplikacja ma taki charakter nawigacji wewnątrzbudynkowej, ale nie takiej nawigacji reaktywnej, jak na przykład to TwoPointy, gdzie idę i coś tam reaguje na to, że ja się zbliżam, tylko ja sobie sam wyznaczam, odkąd, dokąd chcę iść i to mnie prowadzi. Niestety nie da się na razie tego zrobić w taki sposób w pełni dobrze funkcjonujący w połączeniu z nawigacją satelitarną, bo w budynku, jak wiadomo, to nie działa, ale postanowiliśmy tutaj poszukać innego rozwiązania, takiego, które będzie przyjazne i to tutaj w ramach też środków z projektu unijnego takie rozwiązanie udało się wypracować. Aplikacja jest dostępna, też tutaj była konsultowana nie tylko ze mną, ale też z innymi osobami niewidomymi. Zresztą pan chyba też brał w tym udział.
Tak, zgadza się.
I jest przed tą aplikacją, myślę, ciekawa przyszłość. W następnej perspektywie projektowej będziemy ją też prawdopodobnie rozwijać, pod warunkiem, że na razie się sprawdzi, ale myślę, że obiecująco to wszystko wygląda. Jeszcze jest druga sprawa, też zmienialiśmy naszą stronę internetową i też ona jest zrobiona w taki sposób bardzo przyjazny, bardzo dostępny. Myślę, że jest bardzo fajna dla osób właśnie, które nie widzą. Też ją konsultowałem i bardzo mi się podoba nasza nowa strona.
Mhm. Jeszcze co do aplikacji UAM Go, to od razu nasuwa się takie pytanie, czy albo pan próbował na przykład pytać jeszcze na innych uczelniach, albo czy państwo jako biuro próbowali, bo nie ukrywam, że oczywiście to jest bardzo przydatne, ale najczęściej takie inicjatywy się kończą właśnie na tym, że ta aplikacja działa w jednym miejscu i tyle. A wiem, że na przykład Bydgoszcz ma teraz podobną aplikację jako jakiś taki projekt. Nie wiem na jakim etapie to jest. Ale była taka inicjatywa, żeby połączyć siły?
Byliśmy w kontakcie z Bydgoszczą. Nawet mieliśmy tam pojechać, sprawdzić w jaki sposób działa to właśnie na tamtejszej uczelni. Ale ostatecznie nie pojechaliśmy, też trochę nas czas gonił. Musieliśmy ten projekt zamknąć i niestety nie skonsultowaliśmy tego. Aczkolwiek pewne informacje były wymieniane, no zobaczymy.
Mhm. No ja mogę powiedzieć ze swojej perspektywy, że aplikacja rzeczywiście już teraz całkiem dobrze działa. To jest nawigacja nie GPS, tylko to jest baza, z tego co rozumiem, nie wiem, czy online, czy offline, czy te mapy są gdzieś w internecie, czy one są w samej aplikacji i aplikacja nas prowadzi krok po kroku.
Tak, prowadzi nas krok po kroku. Są wyświetlone etapy, kiedy na przykład sobie wprowadzimy punkt startowy i punkt docelowy. Mamy wyświetlone krok po kroku, jakie mamy wykonywać etapy na naszej trasie.
I są uwzględnione też różne udogodnienia, czyli jest napisane, że jest winda, czy chyba też czy winda na przykład jest mówiąca, tak? Albo
tak, w ogóle
różne rzeczy. Tak, bo to uczelnia się zajmuje tymi mapami, a nie twórca aplikacji, z tego co wiem. To jest właśnie od strony UAM-u, prawda?
Tak. Na etapie takiej prekonfiguracji wybieramy sobie, jakie są dla nas rzeczy, z których chcemy korzystać, a jakie chcemy omijać. Na przykład możemy sobie zaznaczyć, że chcę omijać windy niedostosowane dla osób z niepełnosprawnością wzroku, że chcę omijać na przykład windy bez Braille'a, że chcę omijać windy bez komunikatów głosowych, albo że chcę w ogóle omijać wszystkie windy. I wtedy będzie mi aplikacja wskazywać trasy, w których będę zmieniał kondygnację wyłącznie po schodach w budynku. Mhm. Mogę sobie zaznaczyć, że chcę omijać różne utrudnienia inne i też ta aplikacja te konkretne utrudnienia będzie w sugerowanych trasach omijać. Dlatego no, dużo rzeczy tutaj jest zależne od indywidualnych preferencji użytkownika i o tych rzeczach użytkownik sam decyduje.
Tak, i myślę, że ten temat jeszcze w Tyflo Podcaście się pojawi, bo planuję, kiedy aplikacja już wyjdzie, planuję zrobić audycję z przedstawicielem firmy właśnie, która się zajmuje tą aplikacją, z twórcami tej aplikacji, więc myślę, że jeszcze usłyszycie, drodzy słuchacze, o aplikacji UAM Go. To na sam koniec pytanie, które myślę, że teraz ma w głowie każdy słuchacz, który myśli o studiowaniu, który jest na przykład w liceum albo w ogóle pisze maturę i zastanawia się, gdzie pójść na te studia i rozważa też UAM po rozpoczęciu studiów albo jeszcze w ogóle przed rozpoczęciem studiów. Co student z niepełnosprawnością wzroku powinien zrobić, jak chodzi o BWON? Czy powinien się zgłosić, czy powinien przyjść i tak dalej? Jakie informacje podać?
Na pewno najlepiej będzie skontaktować się z nami. My zawsze możemy przedstawić formy wsparcia, przybliżyć, powiedzieć, od czego zacząć studiowanie na uniwersytecie, poinformować o programach, w których warto wziąć udział. Przypomnimy o tym, że asystent na start jest dobrym programem na początek. I dla studentów pierwszego roku zawsze organizowany jest obóz adaptacyjny, w którym udział biorą osoby z niepełnosprawnościami i ten obóz jest dla pierwszoroczniaków. Na tym obozie mówi się o tych różnych formach wsparcia, o tym, jak można skorzystać z różnych form dofinansowania, ze stypendium dla osób z niepełnosprawnościami, z różnych innych stypendiów, z aktywnego samorządu, gdzie też można dofinansowanie do procesu studiowania pozyskać. I opowiadamy też o tym, jak my wspieramy studentów z niepełnosprawnościami, jakie są też formy wsparcia dla osób z różnymi trudnościami psychicznymi. O wszystkim, co uczelnia ma w swojej ofercie, czym uczelnia służy tutaj w tym, żeby studiowanie dla osób z niepełnosprawnościami było przyjemne, przyjazne i żeby to środowisko uczelniane służyło studentom, no i żeby to właśnie była przygoda życia, a nie trudny czas dla osób, które studiują.
Mhm. Dobrze, to jeszcze na sam koniec może podajmy adresy stron, czyli jak można znaleźć stronę Biura Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami.
Adres naszej strony to jest www.bwon.amu.edu.pl.
A gdyby ktoś chciał się skontaktować prosto z panem, jako tutaj ze specjalistą, to może mogę prosić jeszcze o maila dla słuchaczy?
Oczywiście do każdego pracownika uczelni można wysłać maila pisząc imię.nazwisko@amu.edu.pl, czyli akurat u mnie to będzie bartosz.zakrzewski@amu.edu.pl.
Mhm. No a strona Akademickiej Biblioteki Cyfrowej, o której mówiliśmy?
Adres do Akademickiej Biblioteki Cyfrowej to będzie www.abc.uw.edu.pl.
Dobrze, zatem bardzo dziękuję. Dziękuję za przedstawienie działalności Biura Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami Uniwersytetu Adama Mickiewicza na rzecz osób z niepełnosprawnością wzroku. Moim gościem był specjalista do spraw osób z niepełnosprawnością wzroku z tego właśnie biura, pan Bartosz Zakrzewski. Bardzo dziękuję.
Dziękuję również i zapraszam wszystkie osoby z niepełnosprawnością wzroku, które są teraz w liceum albo mają maturę, żeby podjęły studia na naszej uczelni, bo jest to świetna przygoda i fajna sprawa.
Zgadzam się w pełni. Przed mikrofonem był Roberto Lombino. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.
Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.